z biznesu do słuchania.
Moi poprzedni rozmówcy to prezesi spółek giełdowych, dobrze znanych inwestorom. Na GPW pojawiają się jednak kolejne spółki z branży. W ubiegłym roku z małego parkietu na duży przeskoczyło Pure Biologics, w marcu z ofertą publiczną ruszył Captor, a na horyzoncie jest jeszcze debiut co najmniej jednej spółki. Spółką tą jest Poltrek, stworzony i kierowany przez profesora Piotra Trzonkowskiego. O ile moi poprzedni rozmówcy mieli doświadczenie biznesowe przed wejściem w branżę biotechnologiczną, Piotr Trzonkowski miał doświadczenie przede wszystkim naukowe. I właśnie o to, jak dokonać osobistego transferu z nauki do biznesu, pytam na początek.
Znaczy, ja mam nadzieję, że ja nadal jednak jestem tak i biznesmenem, i profesorem, ale rzeczywiście coraz więcej czasu zajmuje mi ta strona biznesowa. Mam tę przyjemność, że to, co robię, jest od samego początku moją pasją, czyli najpierw jako naukowca, a teraz jako prezesa firmy, ponieważ cały czas rozwijam pomysł, który gdzieś tam powstał w mojej głowie. Bardzo, bardzo dawno temu, kiedy byłem jeszcze doktorantem, natrafiłem na taką małą populację komórek, tak zwane komórki regulatorowe, które wtedy wydawały mi się ogromnym problemem, ponieważ to były komórki, ja w swoim doktoracie badałem odporność po szczepieniu osób starszych. Szczepienia to teraz taki modny temat. I znaleźliśmy taką oto korelację, że te komórki regulatorowe bardzo przeszkadzają w skuteczności szczepień. Znaczy im więcej tych komórek, tym osoby starsze gorzej odpowiadają na szczepienia. Pewnie jest dokładnie taka sama sytuacja teraz na przykład w SARS-ie, gdzie wiadomo, że też te szczepienia gorzej badają osób starszych. Ale oczywiście jak to w nauce zaczęliśmy się zastanawiać, mówię zaczęliśmy, ponieważ ja zawsze pracowałem w zespole, jak można byłoby te komórki wykorzystać jednak w jakiś dobry sposób. Jednocześnie w tamtych czasach pracowałem również z pacjentami po przeszczepie szpiku. To są tacy pacjenci, którzy bardzo często chorują na taką bardzo, bardzo groźną chorobę, przypominającą chorobę autoimmunologiczną, chorobę przeszczep przeciwgospodarzowi. 30% zgonów po przeszczepie szpiku jest związanych właśnie z tą chorobą i zauważyliśmy, że z kolei u tych pacjentów tych komórek regulatorowych jest za mało, że funkcja tych komórek regulatorowych to jest takie hamowanie czy regulowanie aktywności układu odpornościowego, żeby on nie działał ani zbyt intensywnie, ani zbyt słabo. I okazuje się, że u tych pacjentów po przeszczepie szpiku ten przeszczepiony układ odpornościowy działa zbyt intensywnie, jeżeli tych komórek regulatorowych jest zbyt mało. Więc wpadliśmy na pomysł, żeby w czasie przeszczepu szpiku, czy po przeszczepie szpiku tym pacjentom troszkę dodawać tych komórek regulatorowych, żeby no właśnie regulować działanie układu odpornościowego, żeby oni nie chorowali na tą chorobę przeszczep przeciwgospodarzowi. I te pierwsze wyniki były bardzo zachęcające. W pewnej określonej grupie pacjentów, którzy już chorowali na tą chorobę, te komórki rzeczywiście pomagały. Kilkanaście grup na świecie podchwyciło ten pomysł, zaczęło to bardzo mocno rozwijać. My niestety, że tak powiem, troszkę zostaliśmy z tyłu ze względu na to, że no jak zwykle brakowało pieniędzy po prostu. To pewnie wtedy gdzieś tam się zrodził pierwszy pomysł, znaczy czy pierwsze poszukiwania, jak te pieniądze zdobyć, żeby rzeczywiście móc rozwijać ten pomysł. I zaczęliśmy też wtedy poszukiwać jakby innych pól, w których te komórki regulatorowe można było używać. No i zaczęliśmy się przyglądać rzeczywiście chorobom podobnym do tej choroby przeszczep przeciwgospodarzowi. Takim naturalnym celem były choroby autoimmunologiczne. Jesteśmy społeczeństwem, które intensywnie się rozwija i taką cechą medyczną takich społeczeństw jest nagły przyrost ilości tych chorób, które związane są w jakiś sposób ze błędnym działaniem układu odpornościowego. To najbardziej widać w przypadku alergii, coraz więcej z nas choruje na alergię ze względu na to, że ten postęp cywilizacyjny izoluje nas od środowiska zewnętrznego. Układ odpornościowy nie bardzo rozpoznaje, co jest swoje, a co obce. To samo dotyczy również chorób autoimmunologicznych. Myśmy zwrócili uwagę akurat na cukrzycę typu pierwszego. To jest taka dziecięca postać cukrzycy, która jeszcze niedawno była klasyfikowana jako choroba rzadka. rzadka, natomiast współcześnie staje się powoli epidemią, jeśli chodzi o dzieci. Stała się pierwszą przewlekłą chorobą występującą u dzieci. I mimo, że na całym świecie próbuje się bardzo różnych metod leczenia tej choroby, to właściwie do tej pory nie znaleziono lekarstwa. Jedyne, co możemy zaoferować tym pacjentom, to jest insulina. I właśnie u tych pacjentów zastosowaliśmy te nasze komórki regulatorowe jako następna choroba, czy jako leczenie następnej choroby. Tym razem już naprawdę z bardzo dobrym efektem. Przeprowadziliśmy pierwszą fazę badań i wtedy rzeczywiście po tej pierwszej fazie badań zrodziła się ogromna bariera, właśnie bariera finansowa. Badania kliniczne są niesłychanie drogie, o ile badania powiedzmy pierwszej fazy są badaniami, które można jeszcze jakoś sfinansować z grantów naukowych, z funduszy uczelnianych, to już faza druga badań, a tym bardziej faza trzecia to są pieniądze, których tak naprawdę żadna uczelnia i żaden taki system grantowy nie jest w stanie zapewnić. No i to była taka naturalna decyzja, powołajmy jakiś rodzaj przedsiębiorstwa, który będzie dalej tę metodę rozwijać i dlatego powołaliśmy spółkę spin-off uczelni, spółkę Poltrek, która jakby przejęła tą dalszy rozwój metody, finansowanie czy pozyskiwanie finansowania kolejnych badań klinicznych i w tej spółce realizujemy te kolejne badania. W tej spółce tak się zdarzyło, że ja w pewnym momencie zostałem prezesem, natomiast nadal bardzo sobie chwalę to, że ja nie jestem jakby jedynym człowiekiem, który decyduje o kierunkach rozwoju. Moją funkcją jest przede wszystkim wyznaczanie tych kierunków merytorycznych czy kierunków rozwoju medycznych, natomiast oczywiście jest nas trójka w zarządzie i ci nasi pozostali członkowie zarządu, pani Kamila Bok, pan Mariusz Jabłoński są już specjalistami w zakresie takiego rozwoju biznesowego i takie połączenie kompetencji, różnych kompetencji pozwala nam jakby rozwijać tę spółkę, także to taka jest moja droga. Ja nadal jestem tak jakby kontynuując to, że jestem i profesorem i biznesmenem, nadal kontynuuję swoją karierę naukową i próbuję te swoje doświadczenia medyczne czy doświadczenia eksperymentalne przenosić również do tego rozwoju tej metody.
Panie profesorze, to może porozmawiajmy teraz o tym, jak tak naprawdę to finansowanie zebrać. Oczywiście wspominał pan, że pan się może koncentrować w spółce na sprawach bardziej naukowych niż finansowych, ale jednak te finansowe sprawy też na pewno pana zajmowały. I rozumiem, że na początku można się finansować z pewnych dotacji, z grantów, a potem przychodzi moment, kiedy idzie się do funduszy inwestycyjnych, ewentualnie do inwestorów giełdowych, i do spółek farmaceutycznych dużych, które mogą kupić prawa do cząsteczki czy do leku. I czy pana zdaniem w Polsce ten rynek jest dojrzały, to znaczy można pozyskać to finansowanie na sensownych warunkach? I po prostu są te pieniądze dla firm biotechnologicznych, które mają pomysł na lek?
Skłamałbym, gdybym powiedział, że jest, że tak powiem, bardzo różowo i właściwie te perspektywy są wyłącznie świetlane, są bardzo różne. Ta spółka Poltrek jest, czy nasze, że tak powiem, moje doświadczenia są takimi doświadczeniami, które pewnie stałyby się kanwą dobrego podręcznika, jak zdobywać pieniądze i jakie pieniądze, że tak powiem, warto zdobywać. Takie dwie zasadnicze rady, których pewnie ja mógłbym udzielić, to, że nie każde pieniądze to są dobre pieniądze dla takiej spółki szczególnie technologicznej i że warto zdobywać pieniądze tak zwane smart money, czyli jeśli z tymi pieniędzmi idzie jeszcze jakieś takie wsparcie merytoryczne, czy oprócz rzeczywiście tej jakiejś tam sumy, którą pozyskujemy do spółki, dostajemy jeszcze kompetencje na przykład funduszu inwestycyjnego, bo rzeczywiście to jest tak, że Polska jest już krajem, w którym można pozyskać pieniądze na rozwój biotechnologii od funduszy. To nie jest bardzo głęboki rynek, tych pieniędzy pewnie nie ma bardzo, bardzo dużo, ale one są i jeśli ktoś ma dobry pomysł, to rzeczywiście te fundusze są już na tyle duże i na tyle znaczące, że nawet te krajowe fundusze są w stanie ten pomysł do jakiegoś tam etapu dowieść. Oczywiście są pieniądze typu biznes angels, czy pieniądze na przykład gdzieś tam pozyskiwane z giełdy. Natomiast tak naprawdę trzeba bardzo dobrze wybierać i to też jest prawda, że w różnych etapach jakby rozwoju spółki różne pieniądze przydają się do tego rozwoju. My na przykład mieliśmy to szczęście, że spotkaliśmy kilka tych funduszy inwestycyjnych, które właśnie oprócz gotówki potrafiły nam dostarczyć również taki wkład intelektualny. To jest niezwykle, niezwykle ważne, szczególnie powiedzmy w przypadku takim jak moim, gdzie moje wykształcenie wykształcenie nie jest kompletnie, ani doświadczenie nie jest kompletnie doświadczeniem biznesowym i tutaj takie wsparcie biznesowe było bardzo, bardzo ważne. Jednocześnie jakby duża część naszych pieniędzy czy naszej aktywności jest nadal wspierana przez granty. To trzeba powiedzieć, że te ostatnie, bo ja wiem, 8-10 lat to jest gwałtowny rozwój takiego wsparcia publicznego, czy NCBiR, czy Ministerstwo Rozwoju. Jest bardzo dużo dobrych grantów, które wspierają rozwój pomysłu. One są pomyślane zwykle oczywiście w ten sposób, że część pieniędzy jest dostarczana przez tego płatnika publicznego, a część pieniędzy to są pieniądze oczywiście, które trzeba zebrać. Dzięki temu to bardzo, że tak powiem, spina do pracy i do realizacji tych grantów. Także moja rada tak naprawdę dla każdego, kto chciałby w tą taką przygodę z tego typu biznesem technologicznym wyruszyć, jest taka, żeby bardzo ostrożnie przeglądać to źródło tych pieniędzy i rzeczywiście próbować szukać tych smart money.
Panie profesorze, to jeszcze jedna rzecz na koniec, no bo inwestorzy giełdowi są zazwyczaj przyzwyczajeni do szybkich zysków, bardziej patrzą krótkoterminowo na spółki. Ja rozumiem, że w biotechnologii tak się nie da, no bo pan pracuje nad tym projektem. Spółka istnieje od połowy 2015 roku. Rozumiem, że pan pracuje dłużej, a jeśli lek pojawi się na rynku, to pewnie, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to najwcześniej za 5 lat.
Mówimy o jakichś 5 latach. My jesteśmy po drugiej fazie badań, więc tak powiem, pewnie pod koniec tego roku wystartujemy z trzecią fazą i ona potrwa tak około 4 lat. Tak?
Więc rozumiem, że jeśli inwestor giełdowy patrzy na waszą spółkę, to i tak widzi spółkę, która już ma coś zaawansowanego, bo jesteście w badaniach klinicznych.
Znaczy, to działa troszkę na tej zasadzie, że właściwie wartość spółki, oczywiście ona gwałtownie rośnie po zakończeniu każdej fazy badań, no szczególnie po trzeciej fazie badań, no bo wtedy właściwie jesteśmy już w stanie oferować ten lek bardzo, bardzo szeroko. Natomiast w trakcie tego rozwoju, no tak jak pan powiedział, to, że jesteśmy już po dwóch fazach badania klinicznego, to już jest, że tak powiem, bardzo, bardzo duże zaawansowanie. Każdy, kto chciałby jakby wprowadzić coś podobnego, musiałby tą ścieżkę przejść i pewnie tyle czasu by mu to zajęło, co nam. Natomiast również w trakcie rozwoju właściwie każde badanie jest skonstruowane w ten sposób, że w pewnym momencie my dostarczamy jakichś tam informacji dotyczących tego, jak dobrze to badanie kliniczne idzie. I też nie jesteśmy też taką spółką jednego leku. To też trzeba o tym pamiętać, że ta nasza metoda jest taką metodą platformową. To znaczy my dzisiaj oczywiście głównie koncentrujemy się na cukrzycy typu pierwszego, ale zakończyliśmy już badanie fazy pierwszej w stwardnieniu rozsianym. Myślimy o reumatoidalnym zapaleniu stawów. Każda choroba autoimmunologiczna, a jak ktoś weźmie podręcznik medyczny, to są grube tomy opisujące te choroby, jest potencjalnie kandydatem do zastosowania tych naszych komórek. Właściwie każde rozpoczęcie takiego badania klinicznego, czy każdy drobny nawet sukces w jakiejś tam chorobie jest przyczynkiem do tego, żeby wartość spółki rosła, więc to nie jest tak, że czekamy te 5 lat i dopiero po 5 latach jakiś jest gwałtowny, że tak powiem, ruch na kursie akcji spółki. To mimo wszystko jest taki proces ciągły.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Piotr Szankowski, prezes i twórca spółki Poltrek.
Dziękuję bardzo.